Polska i Estonia mają podobne spojrzenie na kwestie m.in. bezpieczeństwa militarnego i energetycznego, powiedział prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.
W Warszawie trwa pierwsza wizyta nowej prezydent Estonii Kersti Kaljulaid. Szefowie obu państw na konferencji prasowej wskazywali na wiele ważnych i zbieżnych obszarów współpracy między Polską i Estonią.
Wśród nich m.in. działania w ramach NATO oraz rozwój infrastruktury energetycznej. Prezydenci spotkają się jeszcze na tak zwanym roboczym lunchu, gdzie poruszone będą kwestie m.in. Brexitu i polityki Unii Europejskiej dotyczącej kryzysu migracyjnego.
To była rzeczowa rozmowa, dobrze rokująca na przyszłość, ocenił po spotkaniu z prezydentem Estonii szef polskiego państwa Andrzej Duda.
Rozmawialiśmy dzisiaj właśnie o kwestiach energetyki, rozmawialiśmy o energii elektrycznej, o połączeniu państw bałtyckich z Unią Europejską, jeżeli chodzi o energię elektryczną. Rozmawialiśmy także o niezależności energetycznej i dywersyfikacji dostaw gazu. To są w tej chwili te tematy, jeżeli chodzi o energetykę, absolutnie dla naszych krajów podstawowe. Oczywiście rozmawialiśmy także o implementacji decyzji szczytu NATO w Warszawie, czyli o zwiększeniu obecności wojsk Sojuszu Północnoatlantyckiego w naszej części Europy, w Estonii, na Łotwie, na Litwie i właśnie w Polsce. I jeżeli chodzi o implementację postanowień szczytu NATO, to są dla nas te główne elementy.
Na lipcowym szczycie sojuszu w Warszawie ustalono, że NATO wyśle do Polski państw bałtyckich 4 batalionowe grupy bojowe liczące po około 1000 żołnierzy, którzy będą podlegali rotacji.
W każdym batalionie będzie tak zwane państwo ramowe odpowiedzialne za wystawienie większości sił i dowodzenie całością.
W Polsce będą to Stany Zjednoczone, na Litwie Niemcy, na Łotwie Kanada, a w Estonii Wielka Brytania.
Projekt Za życiem to tylko pierwszy krok w kierunku przygotowania kompleksowego programu, powiedziała minister rodziny Elżbieta Rafalska.
Na posiedzeniu Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny trwa pierwsze czytanie projektu ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin Za życiem.
W myśl projektu rodzice, którym urodzi się chore dziecko, otrzymają jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł.
Mamy świadomość tego, że żadne pieniądze nie zmniejszą cierpień rodzin, którym rodzi się ciężko chore dziecko. Ale to nasz rząd mówi tym rodzinom, że o was pamiętamy, że chcemy w tym cierpieniu, w tej bardzo trudnej sytuacji, z którą spotykacie się już w czasie ciąży, pomóc i pracujemy nad przygotowaniem takiego programu. Ta ustawa to są ramy prawne, które otwierają możliwości kompleksowych innych działań.
Wiceminister zdrowia Jarosław Pinkas, przedstawiając na konferencji prasowej założenia projektu, podkreślił, że żadna rodzina nie zostanie sama.
Pełen dostęp do badań prenatalnych, opieka psychologiczna na każdym etapie, od momentu zaistnienia wiedzy, także do dorosłości dziecka, czy też w później wieku starszym. Hospicja prenatalne. Koordynacja już u lekarza opieki podstawowej. Chcemy zapłacić lekarzowi opieki podstawowej, czy wiesz, instytucji lekarza POZ-u, położnej środowiskowej, środowiskowo-rodzinnej, żeby zajęła się koordynacją zdarzeń, żadnej dyspersji. Taka osoba, te osoby, rodzina nie będzie sama, będzie miała przewodnika po systemie.
Koszt ustawy Za życiem to 152 miliony złotych. Powstanie programu premier Beata Szydło zapowiedziała na początku października. Sejm odrzucił wówczas obywatelski projekt ustawy zakazujący zabijania dzieci nienarodzonych i wprowadzający kary dla kobiet, które poddały się tak zwanej aborcji.
Nad rządowym projektem ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej będą dziś pracować senatorowie. Rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Wyższej Izby Parlamentu.
Nowe przepisy przewidują powstanie nowej instytucji, która ma skonsolidować obecną służbę celną i skarbową oraz urzędy kontroli skarbowej.
Senatorowie będą także obradować nad rozwiązaniami wprowadzającymi do ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.
Jak mówił w rozmowach niedokończonych w telewizji Trwam wiceminister finansów i szef służby celnej Marian Banaś, zmiany mają zapobiegać okradaniu Polaków i państwa.
Musimy po prostu połączyć te wszystkie trzy służby w jedną strukturę, ponieważ one będą działały o wiele lepiej i efektywniej. No i z drugiej strony będą tańsze. Ale też trzeba powiedzieć, że zaniedbania olbrzymie nastąpiły w systemach informatycznych. Okazało się, że te systemy są niespójne, co powoduje, że właśnie ci, którzy chcą nas oszukiwać, zyskują przewagę nad naszym aparatem. Trzeba zrobić wszystko, aby usprawnić funkcjonowanie tych służb i doprowadzić doprowadzić do sytuacji lepszej ściągalności, by nas nie oszukiwano, bo przecież wszyscy płacimy w jakiś sposób ze względu na te straty do budżetu, bo przecież zadania państwowe są bardzo liczne i trzeba je realizować.
Podczas dwudniowych obrad senatorowie zajmą się również m.in. przepisami dotyczącymi uprawnień dla opiekunów osób niepełnosprawnych, nowelizacją ustawy o działach administracji rządowej.
Ponadto będą dyskutować nad nowelą ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o świadczeniach przedemerytalnych.
W punktach obrad znajdują się również projekty uchwał w sprawie wyboru patronów roku 2017 oraz ustanowienia go rokiem koronacji Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej w 300. rocznicę tego wydarzenia.
Szwedzki rząd przedłużył kontrolę na granicach o 3 miesiące, do 4 lutego 2017 roku. Jak podano w oficjalnym komunikacie, powodem jest niepewna sytuacja na świecie i ryzyko, że do granic Szwecji ponownie napłynie ogromna rzesza imigrantów.
Kontrole dokumentów tożsamości przez służby graniczne zostały przywrócone na szwedzkich granicach w listopadzie ubiegłego roku w trosce o bezpieczeństwo i porządek publiczny. Od początku stycznia taki obowiązek spoczywa także na przewoźnikach kolejowych oraz promowych.
Wprowadzenie obostrzeń oraz zaostrzenie przepisów migracyjnych dających między innymi jedynie tymczasowe prawo pobytu spowodowało, że miesięcznie o azyl w Szwecji stara się tylko około 2000 osób.
W 2015 roku, gdy granice były otwarte, do tego kraju napłynęło wówczas ponad 160 tysięcy imigrantów.
W kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i krupy śnieżnej. Na zachodzie Polski, a po południu stopniowy zanik opadów i miejscami rozpogodzenia. Na Pogórzu i w górach przelotny śnieg.
Temperatura maksymalna od 3 do 6 stopni, na wybrzeżu do 7, na Podhalu około 1.
Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, od zachodu słabnący, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w górach porywy do 70 km na godzinę. Na wybrzeżu wschodnim wiatr umiarkowany i dość silny, początkowo silny, w porywach do 70 km na godzinę, północno-zachodni.
Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hektopaskali i będzie rosło.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.